Pán s vámi. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami? Rzekli mu: nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze. Jezus im rzekł: czy nigdy nie czytaliście w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. Dlatego powiadam wam, Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce. Arcykapłani i faryzeusze, słuchając jego przypowieści, poznali, że o nich mówi. Toteż starali się go pochwycić, lecz bali się tłumów, ponieważ miały go za proroka. Oto słowo Pańskie. Jezus zwraca się do arcykapłanów i starszych ludu, jak przedstawia nam to ewangelista Mateusz. I jedni i drudzy, jak sama nazwa mówi, stoją na szczycie narodu, spełniając swoją posługę. Jedni pod kątem religijnym, inni społecznym. Oni jako tacy, poprzez swoją posługę, odpowiadają właścicielowi winnicy, jak mówił Jezus, a później również sami się w tym rozpoznali. Nie było ciężko wytłumaczyć tej przepowieści. Oni jeszcze bardziej nienawidzili Jezusa i chcieli go usunąć, ale nie mogli tego uczynić, ponieważ istniała rzeczywistość, która ich męczyła. Mianowicie ludzie, którym służyli, a być może oni czuli się tak, jakby byli ponad narodem. Ci ludzie uważali go za proroka, dlatego też nie od razu mogli zrealizować swego pragnienia, aby odsunąć Jezusa, pochwycić go. Jezus kochał ten naród i był szczególnie z nim powiązany. Można powiedzieć, że poprzez swoje głoszenie, liczne uzdrowienia i całą resztę rzeczywiście służył ludziom. Lecz łączność z ludźmi miał w pierwszej kolejności z tego faktu, że on jest Synem Bożym. I to właśnie dawało mu pewność i zaufanie ze strony ludzi. I właśnie z powodu tego faktu, że jest Synem Bożym, samym Bogiem, o wiele głębiej był powiązany z ludźmi, ale też bardziej o nich się troszczył. Jeżeli rozważymy uważnie przypowieść z dzisiejszej Ewangelii, zauważymy na początku, że właściciel winnicy, gospodarz, założył winnicę, otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznię, zbudował wieżę i dopiero wtedy wynajął rolnikom, aby troszczyli się o to i gdy nadejdzie czas, by przynieśli plon. I dochodzimy do wniosku, że sam Bóg jest tym właścicielem, który jest na samym początku i On jest związany z tą winnicą o wiele bardziej, aniżeli ci, którzy troszczą się o Niego. On nie zajmuje się jedynie plonami, ale wszystkim. Posyła swojego Syna, myśląc, że serca rolników zmiękną, lecz oni byli pełni nienawiści i chcieli to, co do nich nie należy. Nienawiść odczuwamy również w pierwszym czytaniu pomiędzy Józefem i jego braćmi. Księga Rodzaju mówi, że Izrael miłował Józefa, dlatego że urodził się w podeszłych jego latach. I z tego powodu, że on najbardziej go kochał, pojawiła się nienawiść w braciach Józefa. I widzimy na tym przykładzie, co może uczynić zawiść i zazdrość w sercu jednego człowieka, ale nienawiść również może zapanować w całej wspólnocie i to nieusprawiedliwiona nienawiść, jeżeli w ogóle można mówić o usprawiedliwionej nienawiści, bo Izrael nie nienawidził pozostałych swoich synów, lecz po prostu Józefa kochał bardziej niż innych, ponieważ był tym, który urodził się w podeszłych jego latach, ale u pozostałych braci rodzi się zawiść, nienawiść i grzech ogarnia ich serce, szerzy się i ogarnia ich jeszcze bardziej, aż do tej miary, że planują jak zabić swego brata. Bracia i siostry, grzech, jeżeli się go nie pozbywamy, jeżeli nie leczymy się z grzechu, jeżeli zostawiamy go w swoim sercu, grzech niszczy. Niszczy nas. To widzimy jasno na przykładzie Józefa i jego braci. Widzimy, że grzech się szerzy, ale widzimy też cudowne, ukryte działanie Boga, jak Bóg z niemożliwej sytuacji i całkowicie widocznego upadku i niewolnictwa podźwiga nędzarza, tego, który został zdradzony, sprzedany i czyni z niego mocarza, czyni z niego liczny naród. To, że zniszczony został grzech poprzez przebaczenie i miłosierdzie. Wiemy, jak Józef i jego bracia płakali z powodu poniżenia, wstydu i wszystkiego, co uczynił im grzech, ale płakali z powodu szczęścia i radości, gdy zobaczyli, że ich brat żyje, że jest zdrowy. A o ile bardziej cały naród izraelski został uzdrowiony przez odpuszczenie, przez wybaczenie Józefa, które im okazał, a ponad wszystko, gdy okazał swoje umiłowanie Boga. Grzech niszczy, a miłość leczy i uzdrawia. Szatan rozdziela, a Bóg łączy. Ta przypowieść o Józefie i jego braciach i przypowieść z Ewangelii przypominają o różnych przypowieściach współczesnego świata. Dziś potężni mocarze trwają w grzechu w nienawiści do tych, którzy im przeszkadzają. Od malutkich i tych, którzy im przeszkadzają, czynią niewolników, którzy nie mają możliwości, aby się bronić. I wielu dziś tak działa, ugniatając wielkie narody, małe narody, bardziej lepiej gospodarczo rozwinięte kraje, te mniej rozwinięte. Ci na szczycie tych, którzy są wśród ludu, tych, którzy uważają się bardziej rozwiniętymi, tych, którzy są mniej rozwinięte. I grzech nienawiści szerzy swoje gałęzie na świecie. Ale istnieje też inna rzeczywistość, głębsza, ukryta rzeczywistość. Ta rzeczywistość, która kryje się w głębi studni, gdzie wrzuceni są słabsi, bo w głębi tej studni rodzi się siła, poprzez którą Bóg podźwiga słabych o czystym sercu, tych, którzy mają ubraną szatę z rękawami podczas chrztu i grzech nienawiści nie może tak bardzo ich zabrudzić, by miłosierdzie nie mogło ich ocalić. To nasz Bóg, który podźwiga ubogiego z błota i wtedy, gdy wydaje się, że szatan jest tak potężny, że grzech za bardzo ogarnął cały świat, z studni miłosierdzia i miłości Bożej rodzi się nadzieja i wybawienie, poprzez którą Bóg wybawia swoich wiernych. Wiara, wiedza i ufność w to, że Bóg jest jeden i że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych i że nikt nie może czynić coś przeciwko Niemu i mieć nadzieję na życie czy zbawienie. Bracia i siostry, patrząc naszymi ludzkimi oczyma, Józef był na dnie, ale Bóg miał swój plan. Bóg poprzez jego niedolę działał zbawiennie dla całego narodu. Ale Józef również później musiał współpracować, odpuścić braciom i objąć ich. To jest przesłanie i dla nas, odwieczne przesłanie, że nigdy nie wolno nam pozwolić nienawiści i grzechowi, aby rządziły w nas i w naszych sercach. I w niedoli musimy pozostać wierni Bogu, nawet gdy wydaje nam się, że wszyscy nas zostawili, że nas sprzedali. I wtedy musimy być wierni Bogu i nie pozwolić, by grzech i nienawiść zarządzały w nas, lecz prosić Boga, aby On oświecił nas swoją łaską, abyśmy mogli odpuścić tym, którzy czynią coś przeciwko nam. I tak pozwolić Bogu, aby i za naszym pośrednictwem czynił zbawienne dzieła dla swego ludu. Bo kto wie, kogo możemy uratować swoim przykładem wiernego życia Bogu. Powstańmy,